Pismo Święte jest księgą życia. Pokazuje je bez żadnego retuszu, takie, jakie ono jest. A raczej pokazuje dramat Boga i człowieka, Boże piękno i nieskończone miłosierdzie oraz człowieka w całej jego okazałości. Biblia opisuje zatem ludzką miłość i zdradę, radość narodzin i ból umierania, dobrobyt pokoju i spustoszenie wojny, mądrość ludzi szlachetnych i dobrych, a także głupotę i podłość ludzi ciasnego serca, rzeczy wielkie i małe. To wszystko są wymiary ludzkiej duchowości. Tak więc do tej przedziwnej księgi życia można odnieść łacińskie powiedzenie starożytnych humanistów: Nihil humani, a me alienum puto. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Wobec tego nie powinno nas dziwić, że wśród ksiąg Pisma Świętego jest i taka, do której być może niektórzy boją się zaglądać, bo uważają, że jest nieprzyzwoita i znalazła się tu chyba przez przypadek. Chodzi o serię przepięknych poematów miłosnych pod wspólnym tytułem Pieśń nad pieśniami. Nie ma co ukrywać, że jest to poezja pochodzenia świeckiego. Mówi ona o miłości ludzkiej, ale nie jakiejkolwiek abstrakcyjnej. Chodzi tu o dwoje młodych, w oblubieńca i oblubienicę, niekoniecznie zaręczonych w znaczeniu prawnym, ale wzajemnie sobą zafascynowanych ze względu na wszystkie swoje ludzkie walory, zwłaszcza fizyczne piękno, przez które niejako prześwieca ich piękno wewnętrzne i głębia uczucia. Spotykają się wiele razy. Nigdy jednak ich miłość nie znajduje dopełnienia, bo wciąż oddalają się od siebie, a raczej coś, jakieś zewnętrzne okoliczności nie pozwala im przebywać ze sobą. Obydwoje, tęskniąc za sobą, wyśpiewują pieśni zalotne, mówiące o poszukiwaniu ukochanego lub ukochanej. Przepojone są one nadzieją zjednoczenia. Ponieważ ta tęsknota nie znajduje jednak spełnienia, dlatego ich miłość nabiera charakteru wzniosłej idealizacji. Wszystko dokonuje się w sposób niezwykle delikatny, przy zachowaniu wyjątkowego szacunku dla wolności i godności drugiej osoby. Wykluczony jest tu nie tylko jakikolwiek przymus, ale również jakakolwiek forma uwodzenia. Całkowite oddanie, wolność, obdarowywanie się, zachwyt i radość to cechy charakteryzujące tę wzniosłą miłość dwojga młodych. Dlaczego więc ten świecki poemat znalazł się w świętym tekście Biblii? Nie brak w nim przecież dość sugestywnych opisów piękna ludzkiego ciała, stąd znawcy literatury określają go jako erotyk. Postawione tu pytanie poniekąd wychodzi naprzeciw wątpliwościom tych wszystkich, którzy tym faktem czują się zakłopotani, a nawet w głębi serca zgorszeni i oburzeni, że Pismo Święte wychwala rzeczy jakoby nieczyste. Takim ewentualnym osobom, mam nadzieję, że są one bardzo nieliczne, chciałbym przypomnieć pewną scenę z Dziejów Apostolskich. Otóż Święty Piotr miał widzenie, jak z nieba spuszczało się wielkie płótno, w którym były różne zwierzęta. Usłyszał zachętę, aby zabijał i jadł te zwierzęta. Wówczas odpowiedział: o nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Tak samo ludzkiej miłości nie wolno nazywać czy uważać za nieczystą, złą, skoro Bóg ją pobłogosławił i uświęcił. Nie mówimy tu oczywiście o wszelkiego rodzaju nadużyciach w sferze seksualnej, bo to nie ma nic wspólnego z miłością i jest upokarzającym traktowaniem drugiego człowieka jak rzeczy. Mówimy natomiast o takim rodzaju związku między mężczyzną i kobietą, która ogarnia i angażuje całego człowieka, a więc także jego ciało. Taka dojrzała, integralna miłość erotyczna została przez Boga podniesiona do roli znaku rozpoznawczego, który określa więź między Bogiem a ludźmi w kontekście ich przymierza. To jest istotą duchowości sugerowanej przez Księgę Pieśni nad Pieśniami, mianowicie otworzyć oczy i serce, aby pojąć, jak może być pięknym i bogatym w treść doświadczenie konkretnej ludzkiej miłości. Więcej nawet, ów poemat uświadamia nam, że skoro ludzka miłość mężczyzny i kobiety ma taką siłę jednoczenia i zarazem dynamizowania osoby, że wyzwala wszystkie najszlachetniejsze jej dynamizmy, to o ileż bardziej potrafi to miłość Boga do człowieka, Boga, który jest miłością i źródłem wszelkiej miłości. To, co dla nas wydaje się może trudne, zbyt idealistyczne, aby mogło być dostępne, doskonale zrozumieli mistycy. Wystarczy sięgnąć po teksty autentycznych mistyków. Nie mówię tu o osobach nawiedzonych, ale o prawdziwych mistykach. Takich chociażby jak doktorzy Kościoła, święta Katarzyna ze Sieny, święta Teresa od Jezusa, święty Jan od Krzyża, czy bliższa nam święta Faustyna Kowalska, by wymienić tylko najważniejsze postacie. Możemy się na ich przykładzie przekonać, że o swoim doświadczeniu najściślejszego zjednoczenia z Bogiem mówią oni głównie językiem miłości erotycznej, a więc takim samym jak Pieśń nad Pieśniami. Na przykład święta Teresa z Awila szczyty mistycznego zjednoczenia z Bogiem opisuje przez porównanie do zaręczyn, a następnie zaślubin. Wprost mówi o małżeństwie mistycznym Boga z człowiekiem. Z kolei święty Jan od Krzyża w dziele pod tytułem Pieśń duchowa strofami właśnie księgi Pieśni nad Pieśniami posłużył się dla opisania dynamiki duchowego rozwoju od jego początków do najwyższych stanów mistycznych. Analizując każde zdanie tego poematu, święty Jan od Krzyża dostrzega przedziwny dialog Chrystusa oblubieńca z człowiekiem i jego duszą jako oblubienicą. W podobnym stylu ów doktor Kościoła napisał inne dzieło pod tytułem Żywy płomień miłości, w którym dokonuje analizy własnej poezji. Zawsze jednak punktem odniesienia dla niego jest miłość Boga i duszy, nieporównywalnie mocniejsza i żarliwsza niż miłość dwojga zakochanych. Jeśli chodzi o duchowość chrześcijańską, to nie jest to ujęcie wcale nowe. Już prorocy Starego Testamentu posługiwali się językiem właściwym dla osób zakochanych, aby ukazać, jaki jest Bóg względem człowieka. Szczególnie widać to w księdze Ozeasza. W niej Izrael porównany jest do niewiernej kochanki, którą Bóg oblubieniec pragnie odzyskać. Czytamy tam m.in. słowa nadziei. Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. Czasami można spotkać opinię niektórych psychologów, iż taki język religijny to efekt projekcji niezaspokojonych potrzeb erotyczno-seksualnych na relację do Boga. Rzekomo spowodowane jest to faktem, że autorzy takich tekstów mistycznych to właśnie osoby, które żyją w dziewictwie i czystości, a więc nie mają możliwości spełnienia się seksualnego. Te opinie, świadczące o ignorancji, a zarazem o intelektualnej arogancji, są raczej odzwierciedleniem hedonistycznej wizji świata nastawionej wyłącznie na użycie i wyżycie się. Dlatego nie warto z nimi dyskutować, nie warto się nimi zajmować. Może się bowiem okazać, że ci, którzy mistykom zarzucają projekcję niespełnionych pragnień seksualnych na modlitwę i pobożność, sami mają problemy z własną seksualnością. Dlatego sądzą, że każdy człowiek, tak jak oni, we wszystkim zawsze widzi obiekt pożądania. Dla nas natomiast nie ulega wątpliwości, że Boga, który jest miłością, dosięgnąć można nie inaczej, jak tylko miłowaniem stokroć żarliwszym niż najwznioślejsza ludzka miłość.